Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Do walki z pandemią włączeni zostali lekarze rodzinni. Otrzymali oni uprawnienia do zlecania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Na jakich zasadach lekarze rodzinni wystawiają te skierowania i jak dziś wygląda leczenie przez lekarzy medycyny rodzinnej? O tym porozmawiamy. A naszym gościem jest Wojciech Perekitko, internista i specjalista medycyny rodzinnej. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać.
Tak jest. Kilka tygodni temu Ministerstwo Zdrowia wskazywało, że opiekę nad chorym, u którego wykryto COVID-19, sprawuje lekarz zakaźnik. Sytuacja się jednak zmieniła i teraz to lekarze rodzinni decydują, czy pacjent ma zostać w domu, czy jechać do szpitala. I teraz państwo, jako lekarze rodzinni, skierują na testy, nawet przez telefon, że tak powiem, dzięki teleporadzie. W jaki sposób państwo to organizują? Jak można rozpoznać różnicę pomiędzy grypą, przeziębieniem, a właśnie zachorowaniem na COVID?
Takiego złotego środka oczywiście nie ma, dlatego że wszystkie te infekcje wirusowe, jak choroby przeziębieniowe, czy grypa, czy schorzenie COVID-2 wywołane przez wirusa SARS-CoV-2, mają początek bardzo charakterystyczny. Z reguły to jest podwyższona temperatura, uczucie ogólnego rozbicia, bóle głowy, bóle mięśni. Niektóre objawy natomiast są dosyć charakterystyczne. Zapewne wszyscy państwo już wiecie o zaburzeniach węchu i smaku. Dodatkowo kaszel, duszności. Panel objawów jest bardzo podobny i nie zawsze da się to rozpoznać ani przez telefon, ani podczas badania fizykalnego. Dlatego w przypadkach niepewnych otrzymaliśmy my, lekarze rodzinni, możliwość kierowania na testy i wykonujemy to ilość testów w Polsce wykonywanych i kierowanych przez lekarzy rodzinnych wzrasta. Ilość trafień mamy bardzo wysoka. To oznacza, że lekarze rodzinni znają dobrze swoich pacjentów i kierują w uzasadnionych przypadkach pacjentów do diagnostyki już w kierunku choroby COVID-19.
Ale które z tych elementów w pana ocenie, w pana wyczuciu, że tak powiem, decydują o tym właśnie, że pan kieruje na te wykonanie badań testowych?
Tak naprawdę wywiad jest ważny do zebrania. Czy pacjent miał kontakt z kimś chorym? Oraz niektóre charakterystyczne objawy, więc to te, o których mówiłem. I w tym przypadku, może powiem inaczej, w każdym wątpliwym przypadku, jeżeli nie możemy stwierdzić, czy jest to wirus SARS-CoV-2, czy inny wirus, w każdym przypadku, w którym lekarz ma wątpliwości, kieruje na badanie diagnostyczne po to, żeby mieć stuprocentową pewność, że to schorzenie jest wywołane przez koronawirusa, czy przez innego wirusa.
Czy jeżeli to pan widzi pacjenta, czy też rozmawia z nim przez telefon, podając te objawy, pacjent podaje te objawy, to jest wszystko jedno, czy to jest dla pana bez różnicy, czy to cokolwiek zmienia?
Oczywiście tak. Wprowadzenie teleporad od kilku miesięcy pozwoliło nam w sposób bezpieczniejszy dla innych pacjentów, którzy u nas się pojawiają z innymi schorzeniami, jak z cukrzycą, z nadciśnieniem, zachować w sposób bezpieczny. Natomiast jasne jest, że sama teleporada nie zastąpi nigdy badania fizykalnego. W związku z czym teleporadę, którą wprowadziliśmy, ma jeden cel. Przeprowadzić screening i wywiad z pacjentem po to, żeby pacjenci podejrzani o chorobę wirusową COVID-19 nie spotkali się w naszych przychodniach z pacjentami cierpiącymi na inne schorzenia. Dlatego, że niestety na początku epidemii szpitale i przychodnie stały się źródłem, w którym dochodziło i do szerzenia się schorzenia. W związku z czym wprowadzenie teleporad ma na celu wyeliminowanie przychodni oraz szpitali jako czynnika ryzyka, w którym się szerzy choroba. Natomiast jeśli chodzi o same teleporady, jak wczoraj pan redaktor mnie zaprosił, ja mając już 7-miesięczne doświadczenie z teleporadami z moimi pacjentami, przygotowałem takich 10 reguł, 10 złotych zasad dla pacjentów, które pozwolą w sposób lepszy, bezpieczny dla pacjenta przede wszystkim skorzystać z teleporady. Mamy teraz doświadczenie i widzimy, czego nam brakuje po stronie pacjenta, jak się pacjent powinien do tej teleporady przygotować, żeby mógł z tej porady skorzystać i żeby ona była bezpieczna dla pacjenta. Więc jeżeli pan redaktor
bardzo
pozwoli,
proszę,
ja te 10 punktów szybko przedstawię, ewentualnie później mógłbym mailem wysłać na państwa stronę, żeby one zawisły, dlatego że warto byłoby, żeby każdy pacjent się zapoznał z tymi podstawowymi zasadami, to poprawi komfort pracy przy teleporadzie. Więc po pierwsze zauważyłem, że pacjenci nie mają dobrze przygotowanego telefonu, więc proszę przed teleporadą sprawdzić, czy telefon jest naładowany, czy dobrze działa. I okazało się, że w różnych miejscach naszego województwa wcale nie ma takiego dobrego zasięgu. Więc jeżeli czekamy na teleporadę, ustawmy się w domu w takim miejscu, gdzie mamy pewność, że jest dobry zasięg. Po drugie, jeśli umawiamy się z lekarzem na teleporadę, to bardzo proszę zapewnić komfort intymności takiej rozmowy. Dlatego, że czasami zdarzało mi się, że byłem umówiony na teleporadę z pacjentem, rozmawiam z nim i słyszę, że pacjent jest w sklepie, gdzieś w kolejce. No w takich okolicznościach opowiadanie lekarzowi o swoich dolegliwościach no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Proszę też przygotować jakieś dane swoje po to, aby lekarz mógł zweryfikować wiarygodność osoby, z którą rozmawia. Ja rozmawiałem z moimi pacjentami, których znam, poznaję ich bardzo często po głosie, ale często zdarza się, że rozmawiam z pacjentem, który nie jest przewlekle chory. W takim wypadku, żeby muszę zweryfikować wiarygodność osoby, z którą rozmawiam, więc czasami zapytam imię ojca, datę urodzenia, PESEL, więc warto byłoby, żeby pacjent miał takie dokumenty przy sobie przygotowane. Ważnym też jest, żeby pacjenci mający kłopot ze zmysłami, ze wzrokiem czy ze słuchem, mieli obok siebie kogoś młodszego, kto by towarzyszył im podczas teleporady, w razie czego mógłby przejąć prowadzenie rozmowy, jeżeli pojawiłyby się jakieś wątpliwości w zrozumieniu lekarza. Ważne też jest, żeby przed teleporadą przygotować sobie, najlepiej spisać na kartce, jakie główne objawy, jakie problemy chcemy poruszać z lekarzem. Dlatego, żeby uniknąć chaosu w rozmowie, ważne byłoby je wcześniej sobie przygotować, przedstawić lekarzowi, to poprawi nam komfort pracy i po drugie wyłapiemy te najważniejsze objawy, pacjent je nam przedstawi. Tak? Proszę też pamiętać, żeby zawsze odpowiadać wyczerpujące na pytania lekarza, które my zadamy. Ważnym też jest, żeby przygotować aktualną listę leków, którą pacjent teraz przyjmuje. Dlatego, że w przypadku ordynacji lekowej po teleporadzie lekarz powinien zapytać, jakie leki pani bierze, a zdarza mi się, że takie pytanie zawsze przy teleporadzie zadaję przed ordynacją nowych leków. Dostaję odpowiedź: panie doktorze, rano takie zielone, a wieczorem takie pomarańczowe. No i w takim wypadku trudno nam lekarzom podjąć decyzję, w związku z czym warto przygotować taką listę leków, jaki się obecnie przyjmuje. Warto też mieć dokumentację medyczną, jaką się zgromadziło, będąc gdzieś w szpitalu, w poradni, dlatego że czasem lekarz może zapytać o to, kiedy pan był w szpitalu, jakie tam były leki zastosowane. Warto też mieć to przy sobie. Fundamentalne jest, i o to bardzo proszę pacjentów, żeby mieli przygotowane kartkę, długopis albo inne narzędzie, żeby zapisać to, co my zalecimy. Proszę nie pamiętać, nie polegać tylko na swojej pamięci i mieć przygotowane coś do pisania, dlatego że końcowym elementem porady jest generowanie recepty. My teraz wystawiamy recepty elektroniczne. Efektem tego będzie kod czterocyfrowy. Niestety bardzo mało osób ma internetowe konto pacjenta, w związku z czym my, generując receptę, podamy tenże kod pacjentowi. Bardzo trudno jest zapamiętać taki kod, czasami to są 2-3 kody przy większej ilości leków, dlatego bardzo proszę mieć przygotowane kartki, długopis, bo niezapamiętanie kodu będzie skutkowało tym, że aptekarz nie wyda recepty w aptece. Proszę też wszystkie starsze osoby, po 9 już przedostatnie, żeby miały okulary za sobą, dlatego że często jest kartka papieru, długopis, jak ja dyktuję, to słyszę: ojej, nie mam okularów, nic nie widzę, nie mogę zapisać. Także bardzo proszę też to przygotować. I ostatnie, najważniejsze dziesiąte. Bardzo proszę na koniec teleporady zawsze zapytać lekarza, jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości. Teleporada jest dla nas o tyle trudniejsza, że my widząc w gabinecie pacjenta, obserwując jego zachowanie, widzimy, czy pacjent nas rozumie, czy ma jakieś wątpliwości. Niestety przez telefon tego nie widzimy. Dlatego jeżeli apeluję i proszę do pacjentów, jeżeli czegoś nie rozumiecie, macie jakieś wątpliwości, proszę zapytać w czasie teleporady o to lekarza, po to, żeby teleporada jak się kończy, żebyście Państwo byli pewni, co lekarz Wam powiedział, co zaordynował, jakie leki zaordynował, jakie jest dalsze postępowanie.
Mam nadzieję, że Państwo to zapamiętali. W każdym razie, Panie doktorze, a co się dzieje, kiedy Państwo wyślą na test pacjenta, no i okaże się, że niestety ten test jest testem pozytywnym na obecność koronawirusa? Co wtedy?
Tak, w takim wypadku jest przygotowana procedura przez Ministerstwo Zdrowia. My takich pacjentów monitorujemy. W ósmej dobie pacjent powinien do nas zadzwonić. Ma nałożoną przez nas izolację. Jeżeli pacjent wymaga zwolnienia lekarskiego, to lekarz rodzinny wystawia mu na czas izolacji zwolnienie lekarskie. Też to robimy przez internet. Wysyłamy bezpośrednio do pracodawcy, w związku z czym pacjent nie musi u nas się pokazywać w przychodni. Samo wystawienie skierowania na badanie z kierunku koronawirusa w takiej specjalnej aplikacji rządowej skutkuje tym, że sanepid dostaje od razu informację od lekarza, że lekarz podejrzewa takie schorzenie u danego pacjenta. I potem dodatni wynik skutkuje też tym, że sanepid uruchamia swoje śledztwo diagnostyczne i określa wtedy, przeprowadza wywiad i na podstawie wywiadu określa, kto z najbliższego otoczenia musi mieć kwarantannę. To jest decyzja administracji. Natomiast my, jako lekarze, nakładamy izolację pacjentom chorym, wystawiając im zwolnienie lekarskie.
A kiedy ewentualnie kierujecie pacjenta do szpitala?
W przypadku oczywiście pogorszenia, taki pacjent jest pod ścisłym nadzorem lekarza rodzinnego i w przypadku pogorszenia nasilenia duszności, pogorszenia stanu ogólnego jest kierowany do szpitala. Jeżeli to jest w trakcie pracy przychodni, to oczywiście prosimy o kontakt do lekarzy rodzinnych, ale proszę pamiętać, że takie rzeczy się też zdarzają i nagle choroba nie wybiera tylko w piątki, soboty czy w niedzielę również pacjenci chorują. W związku z czym w przypadku zaostrzenia należy wezwać pogotowie, mówiąc wtedy i jasno identyfikując, że jest się chorym na COVID-19.
A propos tego, to lekarze rodzinni alarmują, czytałem, że od swoich pacjentów z wysoką gorączką i bólem mięśni słyszą, że to tylko lekka grypa, jutro przejdzie. Później często okazuje się, że to właśnie był koronawirus. Niektórzy po prostu nie chcą przyjąć do wiadomości, nie chcą zostawać w domu, nie chcą poddani być kwarantannie, chodzą dalej do pracy. Pan spotkał się też z takimi sytuacjami?
Tak, powiem panu, że pracuję już w zawodzie 27 lat. Jak zaczynałem pracę jako młody lekarz, to pacjenci do mnie przychodzili te 20 parę lat temu i prosili mnie, żebym ja wystawił zwolnienie lekarskie, bo się źle czują. Tak, po weekendzie szczególnie to była. Sytuacja się w nowej rzeczywistości zupełnie odwróciła. Pacjenci, bojąc się o swoją pracę, o swoje zarobki, swoje dochody, niestety potrafią bagatelizować niektóre objawy. To teraz jest tak, że to my lekarze prosimy pracujących pacjentów, informując ich, że tacy właśnie przeziębieni czy z gorączką idący do pracy niestety powodują, że choroba się rozszerza i warto w takim wypadku zawsze zostać w domu, odleżeć chorobę, żeby poprawić, znaczy żeby objawy ustąpiły i pójść do pracy dopiero wtedy, gdy jest się całkowicie zdrowym. Bo takie przestrzegam i proszę, apeluję również do naszych słuchaczy, żeby nie bagatelizowali takich objawów i z gorączką, z kaszlem naprawdę nie chodzili do pracy. Mamy bardzo ciężki czas teraz, naprawdę w naszym województwie ile schorzeń, ilość przypadków COVID-19 dramatycznie wzrasta. Jest nas bardzo mało, sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. Bardzo dużo zależy od naszego zachowania, więc to, o co apelujemy, dystans, maseczki, higiena, jest naprawdę bardzo ważne. Dużo zależy od naszego zachowania teraz. Bardzo proszę Państwa o to teraz.
Te same objawy dotyczą także dzieci, że jeżeli mamy dzieci w domu, które nagle zaczynają właśnie kaszleć, katar mieć i gorączkę, to my także musimy się wtedy izolować, czy raczej dzieci mniej jakby podatne są na zachorowanie na COVID-19, a jest to przeziębienie czy tam grypa?
Poruszył Pan dwa bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, dzieci są rzeczywiście mniej podatne na samo COVID-19. Nie ma ciężkich powikłań albo bardzo rzadko chorują ciężko. Natomiast niestety przenoszą chorobę na rodziców i na dziadków. To, co się stało we Włoszech na początku epidemii, tam jest to dosyć rodzinne społeczeństwo i właśnie maluchy dzieci poprzenosiły schorzenia, nie wiedząc jeszcze o tym, dlatego że jeżeli jeszcze nie mamy objawów, a już potrafimy przenieść chorobę. W związku z czym, jeżeli u dzieci pojawią się takie objawy, proszę naprawdę dziecko izolować i zostać w domu. To jest bardzo ważne. Przy założeniu, że dzieci same lżej przechodzą chorobę i takie właśnie pokasływanie, lekka gorączka dla dziecka jest banalna, dla osoby starszej może się skończyć ciężkimi powikłaniami schorzenia.
A co mama i tata mają zrobić? Mają w maseczkach dzieckiem się opiekować wtedy? Wieczyć częściej mieszkanie?
Oczywiście, że będąc w warunkach domowych i w bliskich stosunkach z najbliższymi, maseczka w domu nie ma żadnego sensu. W związku z czym w takim przypadku po prostu należy dziecko izolować, a samemu się obserwować. Jeżeli pojawią się objawy, no to proszę się też izolować i telefon do przychodni. Dobrym zwyczajem byłoby takie branie urlopów na żądanie. Jesteśmy w takim okresie, że my naprawdę jesteśmy oblegani i w przychodniach również przyjmujemy ogromną ilość pacjentów i czasami czas oczekiwania na wizytę u lekarza rodzinnego może być 1-2 dni. Więc proszę też do pracodawców o zrozumienie, że jeżeli takie objawy wystąpią u swojego pracownika, to dać mu ten jeden do czasu, aż się on skontaktuje z lekarzem, przeprowadzi testy albo wdroży leczenie, diagnostykę. Ten okres taki warto byłoby, żeby pracodawcy jednak tutaj wsparli swoich pracowników, to będzie z korzyścią dla nich również.
Czy w tym okresie, teraz jesiennym, rozpoczęło się już tak ilościowe i znaczne zachorowania na inne choroby, na przeziębienia, na grypę, czy też już to jest widoczne?
Tak, to jest widoczne. Tak gdzieś od około tygodnia, dwóch już obserwujemy w naszych przychodniach naprawdę zwiększoną ilość zachorowań właśnie takie typowe dla tego okresu jesienno-zimowego. A tak od kilku dni zauważyłem, no w mojej przychodni, gdzie pracuje trzech lekarzy, bo jeden jest na kwarantannie, no mamy kilka, w ciągu dwóch dni mamy kilkanaście podejrzeń i dodatnich pacjentów COVID-19.
Czyli niestety się rozszerza ta.
Tak, niestety i w naszym województwie również już jest. Dlatego no, to, o czym mówimy, o co prosimy, jest naprawdę bardzo ważne.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Wojciech Perekitko, internista i specjalista medycyny rodzinnej. Dziękuję, panie doktorze, i zdrowia życzę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się. Do usłyszenia. Dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ze względu na bardzo szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 ważna jest diagnostyka wśród pacjentów, którzy mają podejrzenie zarażenia, jak już mówiliśmy. Trzeba wówczas wykonać testy na jego obecność. Joanna Bronicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam uprzejmie.
Dzień dobry Państwu.
Gdzie możemy w Lubuskiem wykonać takie testy?
Obecnie na terenie naszego województwa funkcjonuje 14 punktów, mobilnych punktów pobrań, tak zwanych drive-thru. Są one zlokalizowane prawie w każdym powiecie naszego województwa.
Ale mobilny, to wyjaśnimy, to nie jest, ten punkt się nie porusza, tylko my musimy, poruszając się samochodem, mobilny, do tego punktu dotrzeć, tak?
Tak, mobilny oznacza, że do tego punktu powinniśmy udawać się własnym transportem, ponieważ w większości osób, które będą udawały się na pobranie wymazu, mogą być podejrzane, tak? Jeżeli chodzi o, znaczy mogą mieć podejrzenie zakażenia koronawirusem, bo większość pacjentów udających się na pobranie wymazu to są pacjenci skierowani przez lekarza rodzinnego, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma już taką możliwość, żeby kierować pacjentów z podejrzeniem na wykonanie takiego testu, więc zalecane jest, żeby pacjent żeby nie narażać innych, udał się własnym transportem do takiego mobilnego punktu pobrań. Jeżeli pacjent nie ma takiej możliwości, zgłasza to wtedy lekarzowi. Lekarz odznacza stosowną informację w systemie bądź informację przekazuje do sanepidu. Wówczas do pacjenta, do miejsca zamieszkania przyjedzie wymazówka i pacjent nie będzie musiał jechać na przykład autobusem, tak?
Gdzie te punkty są umiejscowione? One są przy szpitalach czy w różnych miejscach?
One są głównie przy szpitalach. W zasadzie te, które funkcjonują teraz, te 14 punktów, to znajdują się przy szpitalach i są w każdym powiecie, tak jak już wcześniej wspomniałam, za wyjątkiem powiatu sulęcińskiego i powiatu nowosolskiego, ale też staramy się, żeby również były tam punkty pobrań, żeby funkcjonowały już w najbliższym czasie. Natomiast mamy informacje też od pacjentów, że dosyć długo czeka się na pobranie wymazu w Zielonej Górze, w Sulechowie. Dlatego tutaj taka informacja dość istotna dla mieszkańców Zielonej Góry, że już na dniach pojawi się dodatkowy punkt. Jeszcze nie podam na ten moment miejsca, w którym on będzie, natomiast będą na pewno dwa punkty pobrań. Pracujemy również też nad rozszerzeniem godzin pracy w tych punktach wymazowych, także ta dostępność na pewno będzie zdecydowanie większa. W Sulechowie również od czwartku powinien funkcjonować dodatkowy punkt pobrań dla pacjentów.
Jak to jest zorganizowane? Na godzinę konkretną jesteśmy umówieni, czy musimy po prostu jechać i ustawić samochód w kolejce za innymi samochodami?
Na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce punkty pobrań wymazów do wykonania testu na obecność koronawirusa, to jest informacja na naszej pierwszej stronie bardzo widoczna, także bez problemu można ją znaleźć. Zamieszczone są informacje dotyczące lokalizacji wszystkich punktów pobrań wraz z numerami telefonów do każdego z nich oraz godzinami przyjęć. Zalecamy, żeby jednak zadzwonić i umówić się mniej więcej w jakich godzinach podejść do takiego punktu pobrań, żeby uniknąć dłuższego stania w kolejce.
I można wybrać dowolny punkt? To znaczy na przykład, jeżeli wiemy, że w Zielonej Górze są kolejki, to możemy jechać do Sulechowa na przykład?
Oczywiście, że tak. Tutaj nie ma rejonizacji. Można udać się do dowolnego punktu.
Jak się przygotować do takiego wymazu?
Jeżeli chodzi o przygotowanie do pobrania takiego wymazu, ważne jest, żeby co najmniej 2 godziny nic nie jeść, nie pić, a również też nie palić papierosów. Także to jest bardzo istotne, żeby to badanie było później wiarygodne.
Na czym to polega ten wymaz właśnie? Jak to fizycznie, że tak powiem, wygląda?
To jest pobierany wymaz z gardła.
I to jest namiot? Tam się wjeżdża? Czy to jest na zewnątrz?
Jeżeli chodzi o zorganizowanie już w miejscu tych punktów, gdzie pobierane są wymazy, to jest to różnie. Głównie podjeżdża się samochodem, nie trzeba z niego wysiadać, podchodzi osoba, która jest odpowiednio zabezpieczona i pobiera ten wymaz. Należy wtedy zdjąć maseczkę tylko i wyłącznie na pobranie tego wymazu. Jeżeli osoba nie porusza się samochodem, tylko przyszła pieszo, bo są też takie przypadki, zaraz powiem, jakie to są przypadki osób, które mogą podejść bez swojego własnego transportu, to wtedy jest to zlokalizowane nie w punkcie drive-thru, gdzie podjeżdżamy samochodem, tylko w odrębnym miejscu i taka sytuacja z wydzielonymi dwoma miejscami jest w szpitalu w Gorzowie. Można w jednym miejscu podjechać samochodem, a w drugim miejscu mogą podejść osoby, które nie przybyły własnym transportem. A tak jak już wcześniej wspomniałam, kolejna grupa, która może pobrać wymaz we wskazanych punktach pobrań, to są osoby, które wyjeżdżają do uzdrowiska i tutaj nie ma takiego zalecenia jak w przypadku pacjentów, którzy są z podejrzeniem zakażenia koronawirusa i mają zlecenie od lekarza rodzinnego i wtedy, żeby nie narażać innych, podjeżdżają własnym transportem. A osoby wyjeżdżające do uzdrowiska zakładamy, że są zdrowe i muszą taki test wykonać, żeby to potwierdzić. I tu jest bardzo istotna informacja dla osób, które będą wyjeżdżały do uzdrowisk, żeby nie wykonywać takiego testu nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu.
Rozumiem, że te osoby pokazują, czy umawiają się, mówiąc, że mają skierowanie po prostu do sanatorium, tak?
Tak, oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze przypomnę, że te badania są całkowicie bezpłatne dla pacjenta. Ich wykonanie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, żeby był numer PESEL.
Ile trwa czasu takie badanie?
Do 7 minut.
A po jakim czasie jesteśmy w stanie otrzymać wynik?
To do 48 godzin powinien pojawić się wynik. Będzie on dostępny w internetowym koncie pacjenta. Jeżeli takiego internetowego konta pacjenta jeszcze niektóre osoby mogą nie posiadają, można sobie założyć takie konto przez stronę pacjent.gov.pl, do czego bardzo zachęcam. A jeżeli takiego konta nie posiadamy, to informacje o wyniku możemy uzyskać od lekarza rodzinnego.
Również potrzebują takiego oświadczenia czy zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu osoby, które wyjeżdżają poza granice naszego kraju. Często inne kraje tego wymagają. Czy wówczas te punkty przeprowadzają także badania komercyjnie, czyli można za nie zapłacić?
Te punkty, te 14 punktów wyjazdowych, o których wspomnieliśmy na antenie, są kierowane dla osób wyjeżdżających do uzdrowiska i posiadających zlecenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
A są te punkty w naszym regionie te, które działają komercyjnie i umożliwiają ludziom, którzy potrzebują zaświadczenia, a nie czują się chorzy, zrobić to w naszym regionie?
Punkty komercyjne pewnie funkcjonują. Jakiś czas temu wiem, że był też w szpitalu można było komercyjnie zrobić taki test, ale nie chciałabym się wypowiadać.
Rozumiem. To kwestia jest znalezienia tego w internecie i poczytania. W każdym razie jeszcze raz przypomnijmy, że nie trzeba bezpośrednio, nie wolno nawet te osoby, które mają podejrzenie zarażenia, nie powinny jechać.
Nie powinny, tak, zdecydowanie.
Tak jest. Wtedy można to lekarzowi rodzinnemu powiedzieć, że te osoby mogą być po prostu przeprowadzony ten zabieg w ich domu. To kwestia tylko jej czasu i umówienia się na tę okazję.
Tak, miejsce zamieszkania. Tylko należy to zgłosić wtedy, kiedy lekarz zleca wykonanie takiego testu, należy zgłosić, że pacjent nie ma możliwości podjechania do punktu pobrań własnym transportem.
I trzeba mieć przy sobie dowód osobisty, tak?
Tak, trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypomnę, była Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Epidemiolog dr Włodzimierz Janiszewski namawia zwłaszcza osoby starsze do zaszczepienia się przeciwko grypie. To pozwoli wyeliminować tę chorobę i szybciej rozpoznać COVID.
Szczepienia to są podstawowym krokiem do poprawy zdrowia społeczeństwa. Szczepienia to jest nawet jakby racja stanu każdego państwa. Szczepienia uratowały miliony, setki milionów ludzi. Gdyby szczepień nie było, to byśmy umierali na zwykłe choroby, które zostały już teraz nawet wykorzenione.
Jak się to ma do szczepienia właśnie, jeżeli chodzi o COVID-19, bo ta szczepionka już co chwilę słyszymy jakieś ogłoszenia kolejnych producentów, że już są blisko, że już niedaleko do tej szczepionki. Tymczasem ta szczepionka, jak wiemy, szczepionki w ogóle powstają w bardzo długim okresie czasu. Czy jest szansa na to, że już w przyszłym roku ta szczepionka może funkcjonować?
No, muszę być bardzo ostrożny. Ja z epidemiologiem jestem związany dziesiątki lat. Obserwuję, jak się tworzy szczepionka, przeciw grypie szczególnie, prawda? Przypuszczam, że ta szczepionka także wymaga ogromnej ilości badań, kontroli i muszą producenci zagwarantować bezpieczeństwo i skuteczność. Dwie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Absolutnie uważam, że te głosy, które są bardzo optymistyczne, nie mają racji. Muszą być badania. To potrwa kilka lat. Ci, którzy się zaszczepią, ja osobiście bym się także nie zaszczepił, dlatego że nie znam, jaka ona jest w działaniu, jak działa. Musiałbym się zapoznać. Uważam, że te wszystkie optymistyczne stwierdzenia są przedwczesne.
To co nam w takim razie pozostaje? Dystans społeczny, mycie rąk, dezynfekcja, tylko i wyłącznie tą bronią możemy się w jakiś sposób uchronić przed zarażeniem?
Tak, nikt jeszcze nie wymyślił szerszej profilaktyki. To jest podstawowa, bo my przenosimy wirusa. Nie on sam. My przenosimy poprzez właśnie zaniechanie tych trzech elementów. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie maseczki stosować, żeby nie przesadzać. W lesie to byłby to byłaby, powiedzmy, no, nie chcę wyrażać się słowy głupota, ale no, w lesie to możemy hasać bez maseczek i wszystkich do lasu zapraszamy właśnie. Tam się wirus nie utrzyma, a nasi, powiedzmy, niektórzy decydenci, urzędnicy, no, wymyślili taki program maseczki leśne. Poza tym, no, muszę powiedzieć, że niektóre leki są skuteczne, ale niektóre leki, farmakoterapia, zostały wycofane. Na przykład arechina, z którą wiązano pewne nadzieje, czy na przykład leki HIV-AIDS, z którymi wiązano nadzieje, bo ebola była tak leczona, nie spełniły tutaj swojej roli, jeżeli chodzi o COVID. Ale są leki ratujące życie, takie remdesivir, który likwiduje pewne enzymy tego wirusa i to jest skuteczny lek. O tyle skuteczny, że jak go zabrakło w Polsce, to była od razu informacja. I były protesty i były zapytania, co z tym lekiem. Także prezydent Trump otrzymał remdesivir. No ale ratujące życie z farmakoterapii to jest dawny, znany lek. Steryt, po prostu dexametazon. No plus te, które, powiedzmy, urządzenia ratują życie, to wiadomo, respiratory i ECMO. ECMO to jest to natlenienie krwi poza ustrojem.
Niektórzy epidemiolodzy twierdzili, że nawet wirusy pozostają na jakichś powierzchniach, na przykład, nie wiem, w autobusie czy w kawiarni, że później słyszałem opinię także, że dopiero po 15-minutowej ekspozycji, czyli rozmowie z kimś, kto jest zarażony, możemy się zarazić. To jak to w końcu jest? Czy to jest już w jakiś sposób zdefiniowane ostatecznie, jak my się zarażamy? Czy przez dotyk, czy przez oddychanie i wchłanianie tych wirusów poprzez to, że ktoś z kimś rozmawia? Jak ten mechanizm wygląda?
No, oczywiście wirusy się zachowują różnie w zależności od sytuacji, w której zostały jakby z organizmu wyrzucone. Jest to droga kropelkowa. Żeby się zakazić, osoba zakażona musi przekazać kropelki śluzu osobie towarzyszącej. Nie jest to droga sensu stricto oddechowa. Bo przy oddychaniu nie zawsze odrywają się kropelki śluzu, czy powiedzmy ten śluz, powiedzmy w małych elementach i są przekazywane. Na drodze, takiej drodze, powiedzmy, ruchu, w lesie, w parkach, wirus jest tylko 15 sekund w powietrzu. To trzeba naprawdę spotkać się z osobą chorą, która emituje dużą ilość tego śluzu i wtedy po prostu można się zakazić poprzez nozdrza, poprzez jamę ustną, a także poprzez oczy, poprzez śluzówki oka. Oczywiście to, co pan wspomniał, jeżeli chodzi o przebywanie wirusa w postaci zaraźliwej na różnych powierzchniach, to już jest zbadane. I oczywiście on przebywa tak długo, dopóki nie wyschnie, bo wirusy, bakterie nie mogą żyć bez wody. One muszą mieć element wody w swym życiu i różnie to jest. Na tekturach godzinę czy dwie, na elementach, powiedzmy, metalowych jeszcze dłużej. No, najdłużej wirus prawdopodobnie przebywa w windach i w mieszkaniach, gdzie przebywa dużo osób, które ewentualnie są zakażone i nie wiedzą o tym i mają kaszel, czy powiedzmy katar i mieszkanie jest niewietrzone. Jest zalecenie, żeby mieszkanie wietrzyć co dwie godziny. I większe skupiska, które teraz się obserwuje właśnie, są przyczyną tego wzrostu zakażenia. Jest wzrost zachorowań, który był przewidywany. Mówiono teoretycznie druga fala, a ja mówiłem, że to będzie wzrost zachorowań w okresie jesiennym, tak jak wszystkie rinowirusy jesień lubią w cudzysłowie. To jest siódma edycja tego wirusa, rinowirusa, to są wirusy przeziębieniowe, znane od 1962 roku, ale ten wirus z Wuhan przebył drogę nietypową. Jest podejrzewany nietoperz jako mutacyjny, powiedzmy, zwierz, cyweta, czy powiedzmy inne łuskawce. I tak się zmutował, że organizm nie ma siły, żeby przeciwstawić przeciwciało, żeby go zneutralizować.
Mówi się o tym, że część osób tylko odczuwa dolegliwości związane z wirusem, a bardzo wiele osób może być zarażonych bezobjawowo, czyli nie wiemy, że nawet jesteśmy zarażeni. Czy te osoby, które no, nie czują tego, że są zarażone, mogą też zarażać? Czy one także wydzielają te zarazki?
Szczególnie te osoby zarażają nieświadomie, bo one się przytulają, całują się, tak jak na weselach widzimy. Z tym, że to nie jest dziwne dla epidemiologów, że jest zakażenie bezobjawowe, bo przynajmniej w większości, nie mówię, że wszystkie choroby zakaźne, ale w większości chorób zakaźnych taki okres może być. Zawsze jest okres bezobjawowy, wtedy kiedy się wirus czy bakteria namnaża, a potem dochodzi do objawów chorobowych. A w tym przypadku nie musi dojść do objawów chorobowych, ale może być taki nosiciel bezobjawowy, groźny dla ludzi słabszych, starszych, którzy mają, jak to się mówi teraz, i to trochę chyba na wyrost, choroby towarzyszące. Bo każdy ma choroby towarzyszące po 60 roku, po 65 roku życia, nawet zwykła niedoczynność tarczycy może być chorobą towarzyszącą, a cukrzyca to jest sprawa no, nagminna. Drugi typ cukrzycy ma wiele osób, z tym, że wiele osób nawet nie wie o tym, że mają cukrzycę. I to jest choroba, która osłabia układ odpornościowy. No wszystkie inne choroby układu naczyniowego, oddechowego, no a głównie palacze. Palacze mają zniszczony nabłonek płuc tam, gdzie potrzebuje wejść do naszego organizmu koronawirus. I on atakuje głównie pęcherzyki płucne na początku.
Doktor Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, apeluje o to, żeby zachowywać dystans, nosić maseczki i przede wszystkim dezynfekować ręce. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. Przypomnę, że już za 9 minut będą na antenie Radia Zachód wiadomości. Miłego popołudnia Państwu życzę, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.